Przedziwna scena i przedziwny to król. Przedziwny, bo zamienia swój tron niebieski na tron krzyża, który przecież wtedy był tronem hańby. Przedziwny to król, bo zamienia królewską koronę na koronę z ciernia. Przedziwny, bo zamienia berło, znak panowania, na trzcinę, którą go bito po głowie. Jakże się różni ten wizerunek, obraz, który dziś tutaj mamy przed ołtarzem, nasze wyobrażenie Chrystusa Króla z obrazem Ecce Homo, który namalował święty brat Albert Adam Chmielowski. Ta sama postać, a jednak wydaje się, że nie ta sama. A jednak wiemy i wierzymy i doświadczamy tego na co dzień w naszej wierze, że przeszedłszy przez ów krzyż, koronę z ciernia i trzcinę, Chrystus sięgnął ponownie po te wszystkie atrybuty królewskiej władzy, dla nas tak naprawdę niewyobrażalnej i niedefiniowalnej, które są właściwe Jemu jako Bogu. Ale teraz już jako Bogu i człowiekowi, bo w swoich dwóch naturach będąc, króluje. Przedziwny król i nie każdy decyduje się pójść za takim królem. A wiemy przecież i pamiętamy słowa Jezusa: kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie będzie mógł być moim uczniem. To znaczy, nie będzie mógł także i ze mną kiedyś współkrólować. Jeżeli tu nie przyznam się do Jezusa w obrazie Ecce Homo, to jakże zobaczę go kiedyś w tym wizerunku, jaki dziś stoi przed ołtarzem. Bracia i siostry, dziś czcimy poprzez instalację relikwii człowieka, który zdecydował się pójść za takim właśnie królem, bo zrozumiał, że tylko ten król daje pełnię życia i to życia prawdziwego. Święty Stanisław Kostka, pierwszy jezuita wyniesiony na ołtarze, choć w historii naszego zakonu jest prawie 200 świętych i błogosławionych, to on właśnie był pierwszy, jeszcze przed świętym Ignacym z Loyoli czy świętym Franciszkiem Ksawerym. Patron Polski, o tym nie zapominajmy, często może pamiętamy bardziej o Stanisławie Biskupie, świętym Wojciechu, Andrzeju Boboli, ale święty Stanisław Kostka to także drugorzędny patron Polski. A najczęściej chyba czcimy go jako patrona dzieci i młodzieży. Mając w pamięci kazanie nasze, rozważania z poprzedniej niedzieli o tym, jak bardzo potrzeba nam wiary, o tym, czy, cytując Chrystusa, Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie, i wiedząc, jak dziś wygląda wiara młodego pokolenia, jakże potrzebny to patron, święty Stanisław Kostka. Zmarł mając lat 18. Tyle, co ukończywszy nasz jezuicki nowicjat. Stąd też w lekcjonarzu, w jego święto, czytamy taki oto wyjątek z Księgi Mądrości. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Mimo młodego wieku tę mądrość osiągnął. Jak mówi Pismo, przeżył czasów wiele, chociaż chronologicznie wcale to wiele nie było. Znalazł mądrość, bo osiągnął dojrzałość. To znaczy zobaczył, co jest w życiu najistotniejsze i mimo młodego wieku potrafił mądrze rozłożyć priorytety. To znaczy wiedział, na czym się skupić, a co potraktować jako drugorzędne. A skupił się na tym, by podążyć za królem. Opowiedział się za nim i za Chrystusem królem szedł wytrwale. I tu sięgnąć trzeba do tego, czym Stanisław Kostka już wtedy żył i czego później doświadczył w nowicjacie. A mianowicie treści, które są w ćwiczeniach duchownych świętego Ignacego Loyoli. Mała książeczka ćwiczeń, która właściwie dała początek całej ogromnej ignacjańskiej duchowości, jaka jest w Kościele. Jednym z głównych nurtów duchowości Kościoła Rzymskiego. I oto w drugim tak zwanym tygodniu tych ćwiczeń duchownych, które trwają około miesiąca, jest medytacja o dwóch sztandarach. Ta symbolika sztandaru, wojskowości, etc. była bardzo świętemu Ignacemu bliska, jako że był żołnierzem. Dwa sztandary, jeden dzierżony przez szatana i jego popleczników, którzy wokół tego sztandaru się gromadzą. Drugi zaś dzierżony przez Chrystusa Króla i tych wszystkich, którzy się zdecydowali pójść za Nim. To bardzo istotna medytacja w całym procesie ćwiczeń duchownych, bo związana jest z wyborem, z opowiedzeniem się, któremu królowi chce służyć i pod którym sztandarem chce stać. Święty Stanisław, mając lat zaledwie 16, wiedział już i nie był to tylko i wyłącznie młodzieńczy poryw serca, emocji jedynie samych, wiedział już, że chce stać pod sztandarem Chrystusa. Przeżył wcześniej czasów wiele, to znaczy osiągnął dojrzałość swojej wiary. A o cóż chodzi w naszym życiu i w całym naszym procesie przeżywania wiary, jeżeli właśnie nie o tę dojrzałość? A ta dojrzałość, bracia i siostry, wykuwała się powoli i wykuwała się w ciszy, w ukryciu, jakby w domu nazaretańskim. Już począwszy od młodzieńczych, dziecięcych lat świętego Stanisława w Rostkowie, koło Przasnysza, w diecezji płockiej, gdzie wzrastał. Dziś znajduje się tam sanktuarium świętego Stanisława. My jako nowicjusze pielgrzymowaliśmy tam do niego o proszonym chlebie. Inkognito trzeba było sobie poradzić i tam właśnie dojść. Później, kiedy zaczyna naukę w naszym kolegium jezuickim w Wiedniu razem ze swoim bratem i tam swoje powołanie odkrywa. I powołanie, które jak wiemy nie było łatwe, bo wiele przeciwności musiał pokonać i duchowych, i instytucjonalnych, i tych fizycznych, żeby rzeczywiście do zakonu go przyjęto. Ucieka potajemnie z tego kolegium wiedeńskiego, pielgrzymuje do Niemiec, tam święty Piotr Kanizy boi się go do zakonu przyjąć, no bo nie ma zgody jego rodziców, jeszcze jest niepełnoletni. W takim razie święty Stanisław, dalej pieszo idąc, udaje się do Rzymu po to, by tam bezpośrednio u generała prosić o przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego i rzeczywiście zostaje przyjęty. Umiera w opinii świętości. Kiedy choruje, znana jest taka scena i często na wizerunka świętego Stanisława Kostki przedstawiana, ma widzenie, w którym Matka Boża podaje mu Jezusa, małe dzieciątko Jezus. Przynosi mu komunię świętą. Człowiek, który będąc jedynie 18-letnim, przeżył czasów wiele. Ale dlaczego przeżył? W jaki sposób udało mu się to osiągnąć? albo inaczej, w jaki sposób skutecznie współpracował z łaską Bożą, że Bóg tak wielkich rzeczy w nim dokonał. Po pierwsze, wymagał od siebie samego. Zwyczajnie wiedział, że samo nie zrobi się nic. Wymagał, jeżeli chodzi o dyscyplinę w modlitwie, w ascezie, jeżeli chodzi o chrześcijański, pokorny stosunek do drugiego człowieka, a bliźni, którzy z nim tam wtedy żyli w konwikcie i w kolegium wiedeńskim, łącznie z jego rodzonym bratem, najlżejszymi mu wtedy nie byli we wzajemnym współżyciu. Druga rzecz to wielkie pragnienia, które odkrył, które pozwolił w sobie wzbudzić i które przede wszystkim konsekwentnie realizował. Popatrzcie, bracia i siostry, człowiek 15-16-letni, który potrafi podjąć decyzję i być wiernym tej decyzji. Rzecz zadziwiająca, oczywiście nieczęsta, ale z drugiej strony, kiedy pomyślę sobie, że jeszcze do 1973 roku przyjmowano także i do naszego zakonu nowicjuszy, którzy przychodzili po szkole podstawowej, czyli w wieku 15 lat kończyli, robili maturę już w zakonie, odbywali nowicjat i przecież duża część z nich żyje i jest w zakonie do dzisiaj, to myślę sobie, czy moi, nasi uczniowie dziś kończący 8 klasę byliby w stanie podjąć choć w części przynajmniej tak odpowiedzialne decyzje i wytrwać w tych decyzjach? Jak bardzo wiele zmieniło się w naszym dojrzałym przeżuwaniu wiary. Stanisław wreszcie, jak już wspomniałem, umiał mądrze rozłożyć sobie priorytety. Wiedział, co jest w życiu najistotniejsze. Wszystkie inne rzeczy miały temu służyć. To jest bardzo ignacjańskie. Korzystam z rzeczy ziemskich, korzystam z rzeczy, które mi daje Bóg i to niekiedy bardzo szeroką ręką, ale po to, aby realizować te kwestie priorytetowe, to znaczy, mówiąc językiem świętego Ignacego, realizować to, co przynosi większą chwałę Bożą, większy pożytek. To działanie w duchu magis, bardziej, więcej, idę tam, gdzie jest większe dobro. A większe dobro widział Stanisław przede wszystkim dla siebie na tym etapie życia, w jeszcze większym zjednoczeniu z Jezusem. To był człowiek duchowy, w tym sensie, iż poznał prawdę, tę prawdę przez duże P, i ta prawda go rzeczywiście wyzwoliła, jak mówi Pismo. Pozwolił się prawdzie wyzwolić, to znaczy z ciasnoty własnych wyobrażeń, także i wyobrażeń o Bogu i o człowieku i o sobie samym. I wypłynął na głębie, tak jak i Jezus kiedyś poradził Piotrowi, a dziś radzi każdemu z nas. Bracia i siostry, ta obecność relikwii świętego Stanisława Kostki w naszym kościele, oprócz tego wymiaru dewocyjnego, religijnego ściśle, niech będzie zatem dla nas może nie wyrzutem, ale przypomnieniem, stałym przypominaniem tego, że my także jesteśmy wzywani przez Boga w tym celu, by na nowo mądrze wyznaczyć priorytety w swoim życiu i by realizować je konsekwentnie, używając tych wszystkich podrzędnych rzeczy i spraw, które nam Bóg daje tu i teraz. Także przecież dobrych i potrzebnych, ale po coś danych. Ano po to, aby realizować cel służenia Chrystusowi Królowi, po to, by kiedyś współkrólować z Nim. A to rzeczywiście, bracia i siostry, jest możliwe. Niech to będzie nasze uczczenie świętego Stanisława Kostki. Spróbujmy w sposób odpowiedzialny i konsekwentny postępować jak on. Po pierwsze, nie marnować talentów i zdolności, które dał nam Bóg. Po drugie, nie unikać wysiłku, nie tylko tego fizycznego, ale przede wszystkim duchowego. Wymagać od innych, ale przede wszystkim najpierw wymagać od siebie. I starać się stale dążyć do dojrzałości wiary, do dojrzałości chrześcijańskiej. Ilekroć będziemy w kościele przechodzić czy modlić się przy tych relikwiach, zadawajmy sobie takie oto pytanie: pod którym sztandarem służę? Za sztandarem którego króla aktualnie idę? I czy rzeczywiście robię wszystko, aby przy tym sztandarze Chrystusa Króla stać, Jemu wiernie służyć i kiedyś z Nim móc osiągnąć współkrólowanie w chwale. Amen.